Alvarerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
Po upadku powstania kościuszkowskiego mamy rozbiór numer 3. I pojawia się takie pojęcie peryferyjne imperium agrarne. Co to jest?
Oczywiście, Konradzie, pojawia się to pojęcie no, w ostatnich latach historiografii już współczesnej. Aczkolwiek obie kwestie mają ze sobą związek i o tym właśnie dzisiaj chcę mówić. Trzeci rozbiór oczywiście funkcjonuje w podręcznikach. Wiemy, że były trzy rozbiory.
No tak, ale on jest najmniej znany.
Tak, no okoliczności tego trzeciego rozbioru są jeszcze najmniej znane i przypuszczam, domniemywam, że jakbym spróbował spytać dobrze nawet wykształcone humanistycznie osoby, jak to było z tym trzecim rozbiorem, no to może być pewien problem, bo zarówno pierwszy rozbiór, jak i drugi, no trzeba dużo uzmysłowić, zostały zrobione przez naszych wrogów, głównie przez cesarstwo rosyjskie, rękami polskimi. Czyli no to tak, powiedzmy ze wstydem. Polski Sejm w obu przypadkach uchwalał zgodę no na właśnie oddanie części terytorium.
Jeżeli w przypadku trzeciego już tego nie było.
Tak, nie było. W przypadku pierwszego rozbioru, przypomnę tylko, żeby uzmysłowić państwu, że to jest ten Sejm, kiedy ma miejsce protest Tadeusza Rejtana.
Tak, to jest ten pierwszy rozbiór.
Tak, to był pierwszy rozbiór.
Drugi to był taki Sejm Grodzieński.
Tak, drugi to był Sejm Grodzieński. Tam posłowie byli bądź przekupieni, bądź zastraszeni. W każdym razie przegłosowali oddanie znacznej części terytorium. Tego właśnie naszego imperium agrarnego. Natomiast w przypadku trzeciego sytuacja była zgoła inna. No bo trzeci rozbiór odbył się w sytuacji, kiedy i tak całe terytorium Rzeczypospolitej było okupowane przez wojska zaborcze. Przypomnę, że po upadku insurekcji kościuszkowskiej te armie, które już i wcześniej działały, operowały na terenie królestwa, no, zajęły całość ziem polskich. Rosjanie stacjonowali w Warszawie. Prusacy dochodzili prawie do Warszawy. Oczywiście, że tak powiem, jedni i drudzy mieli blisko, no bo część ziemi tak już wcześniej sobie zabrali. Ta Polska po drugim rozbiorze była takim kadłubowym państwem. W gruncie rzeczy takim...
Taki pasek pionowy.
Tak, pasek z północy na południe. Więc te wojska stacjonowały i cesarz, król pruski, cesarz austriacki uznali, że nie ma potrzeby już wykorzystywać organów państwa, które ich zdaniem nie istnieje. Tak? Czyli krótko mówiąc, po co było zwoływać kolejny Sejm i robić to rękami Polaków, skoro zdaniem rozdających wówczas karty to państwo i tak nie istniało. To już było państwo upadłe. Żeby jednak ostatecznie to legitymizować wobec świata, tak, żeby tutaj inne dwory europejskie czy światowe nie miały wątpliwości, że akt ten został dokonany no, w warunkach legalizmu, tak powiedzmy.
No tak.
To do tego była potrzebna jedna rzecz i to była, proszę państwa, abdykacja króla. O ile państwo faktycznie nie istniało, bo było okupowane, o tyle król ciągle...
No, król ciągle był.
Król ciągle był, tak? No, trudno powiedzieć, że urzędował, no ale był, miał dwór, miał swoich przybocznych, no i teoretycznie miał jakieś tam jeszcze prerogatywy. Oczywiście władza carska zmusiła go do opuszczenia Warszawy, on musiał się udać do Grodna, oczywiście pod odpowiednią strażą, takim jego, nazwijmy to, opiekunem był Nikołaj Repnin, specjalny wysłannik, specjalny ambasador carycy. No i to Repnin miał przeprowadzić właśnie ten akt abdykacji. I tu, proszę państwa, no jest jakby ostatni, bardzo przygnębiający, bardzo tak naprawdę smutny akord panowania tego nieszczęsnego władcy, jakim był Stanisław August Poniatowski. To był ten ostatni moment, kiedy z jego strony mógł nastąpić jakiś gest niezgody, oporu, jakaś manifestacja jednak właśnie, no, powiedzmy, niepodległości, jeżeli nie państwowej, to osobistej. Wielokrotnie wcześniej Stanisław August, mówiliśmy o tym państwu wcześniej, stawał wobec takich niezwykle trudnych wyborów. wyborów i ostatecznie zawsze dokonywał jednak takiego wyboru, jakiego od niego żądał Petersburg, czy no cały czas mówimy o tej samej władczyni, czyli carycy Katarzynie Wielkiej, która była w młodości, przypomnijmy państwu, jego gorącą i namiętną kochanką. Wiązał ich taki bardzo silny, bardzo zmysłowy związek. Nie ulega wątpliwości, że wszystko to miało miejsce, że to było ze strony zwłaszcza carycy bardzo gorące uczucie. No ale powiedzmy jeszcze do tego, że byli wtedy bardzo młodzi. Ona jeszcze nie była caryca, była dopiero żoną następcy tronu, czyli kandydatką dopiero na żonę przyszłego monarchy, więc oczywiście sytuacja była zgoła inna. No ma to, proszę państwa, takie znaczenie, że w tym czasie, kiedy ten gorący związek ich połączył, caryca zaszła w ciążę i powiła swojego pierworodnego syna Pawła. Bardzo wielu współczesnych, ale również i późniejszych
zastanawiało się, kto był ojcem.
Tak, obserwatorów i komentatorów życia, nazwijmy to, tego polityczno-sypialnianego, zastanawiało się, kto był prawdziwym ojcem Pawła. Bardzo długo uważano, że był nim Poniatowski. Powiem państwu więcej, wyprzedzając pewne wydarzenia, bo Katarzyna zdąży jeszcze dokonać trzeciego rozbioru, po czym umrze i następcą, carem zostanie właśnie ten pierworodny Paweł, który nienawidzi matki jak tylko może za to, że zawsze był odsuwany, spychany, że nie odgrywał żadnej roli, że ona go źle traktowała, widziała w nim takiego trochę przygłupa. A nawiasem mówiąc, użyliśmy słowa bardzo kolokwialnego, ale rzeczywiście ten Paweł nie był jakby wysokich lotów młodym człowiekiem. I Paweł zaczął robić wszystko na przekór temu, co wcześniej robiła matka. Oczywiście nie aż tak dalece, proszę państwa, żeby na przykład próbować odwrócić rozbiory, tak? Czy jakąś formę państwowości Polsce przywrócić. No ale zwrócił wolność Kościuszce i bardzo wielu tysiącom zesłańców wywiezionych w głąb Rosji po powstaniu kościuszkowskim. Już sam ten akt, no jednak był aktem wielkiego miłosierdzia, no i aktem w jakimś sensie oczywiście przyjaznym wobec Polski, nie wrogim. Również Paweł miał wielką litość nad tym Stanisławem Augustem, bo on sam uważał, że Stanisław August jest jego ojcem. Tak piszą historycy, są na to jakieś przekazy, że ten Paweł był tam gdzieś w głębi duszy przekonany, że to jednak Stanisław August jest jego ojcem.
Czyli car synem polskiego króla.
Tak, tu proszę państwa, to jest bardzo ciekawe, bo jak wiadomo, badania DNA można robić w bardzo skromnym materiale biologicznym. Tak więc kto wie, czy ktoś się kiedyś nie pokusi, gdzieś tam szczątki Stanisława Augusta, szczątki Pawła, carycy i będzie wszystko wiadomo. Tak? No może ktoś to kiedyś zrobi. Dobrze, ale zostawmy, bo to są trochę, proszę państwa, dygresje. Chcę powiedzieć o tym, że niestety Stanisław August, podobnie jak to było na przykład w czasie wojny w obronie Konstytucji 3 maja. Pamiętamy tę wojnę, 1792 rok. Książę Józef Poniatowski jest wodzem naczelnym, ale tak naprawdę po polskiej stronie taką decydującą rolę odgrywa Tadeusz Kościuszko. To wtedy jego imię tak bardzo urośnie, to wtedy stanie się takim zbiorowym bohaterem Polaków. I ta wojna zostaje bardzo gwałtownie ucięta, dlatego że Stanisław August poddaje się przeróżnym naciskom i podpisuje się pod aktem Konfederacji Targowickiej, czyli przechodzi jakby na drugą stronę. Król, sam król, który do tej pory wspierał Konstytucję 3 maja. Więcej, Stanisław August, proszę państwa, był jednym ze współautorów Konstytucji 3 maja. To był ten jedyny czas w jego długim panowaniu, kiedy można mówić o prawdziwym zjednoczeniu, o realizacji tego hasła, które wówczas wypisywano na sztandarach, na takich, powiedzielibyśmy w dzisiejszym języku, banerach, takie przypinki, że naród z królem, król z narodem. Było to poczucie jedności. Nie było tego poczucia, że naród chce czego innego niż król. Że król działa wbrew temu, czego chciałby naród. To był być może jedyny taki moment w jego karierze. Niestety on się skończył. To był rodzaj zdrady. Zdrady Stanisława Augusta wobec własnego narodu, wobec własnego społeczeństwa. I po upadku powstania kościuszkowskiego, no niestety, proszę państwa, dzieje się dokładnie to samo. To znaczy ten Repnin wywozi Stanisława Augusta do Grodna i każe mu napisać taki list do carycy, taki akt abdykacyjny. Stanisław August nie stawia oporu. Pisze tą abdykację. Ona się nie podoba. To jest zbyt jakby tak lajtowo, powiedzielibyśmy dzisiaj, sformułowane. Każą mu pisać drugą wersję, trzecią wersję, czwartą wersję. Dopiero ta czwarta wersja zostaje zaakceptowana. I teraz pojawia się bardzo proste pytanie. Co by się stało, gdyby Stanisław August tego nie zrobił? I jakie były konsekwencje tego, że jednak zrobił? Odpowiedź brzmi następująco. Gdyby tego nie zrobił, no to oczywiście jakby taka sytuacja polityczno-moralna tego, no tak czy inaczej upadłego państwa byłaby jednak inna. Narody Europy miałyby jawne, jaskrawe świadectwo przemocy, której podległa Rzeczpospolita, tak? Opór króla, protest króla, jego niezgoda, siłowe zrzucenie go z tronu, miałoby to ogromne znaczenie moralne, oczywiście żadnego innego. Tak naprawdę nic by się nie zmieniło. Nadal by te armie siedziały na naszych terenach, dzieliły po kawałku województwa. Wszystko to by się działo, co się zdarzyło. No niemniej ten wymiar moralny byłby. Natomiast jakie były konsekwencje tego, że podpisał? No oczywiście takie jak zawsze, czyli Repnin zapewnił mu oczywiście, że jeżeli podpisze, to będzie zaproszony do Petersburga, czy ostatecznie Moskwy, dostanie pałac, dostanie pensję odpowiednią no, dla jego godności, będzie mógł do końca życia używać tytułu króla. I to wszystko było dla Stanisława Augusta ważniejsze niż te ewentualne korzyści moralne. No, tu też zawsze historycy przypominają, że problem polegał również na tym, że Stanisław August, który przecież formalnie pozostawał w stanie bezżennym, tak naprawdę był otoczony całym rojem krewnych, nieślubnych dzieci, kochanek, utrzymanek, nie wiadomo kogo, wszystkich tych ludzi utrzymywał, czy jakoś tam wspierał. Oczywiście ten dwór topniał, no wtedy tam już w tym Grodnie, na tym zesłaniu to już była garstka ludzi w porównaniu z tym, co kiedyś w Warszawie. No niemniej on zawsze nieustająco potrzebował pieniędzy. I Stanisław August to podpisał. Mam tutaj przed sobą pełny akt jego rezygnacji z tronu, jego abdykacji. Smutny, przygnębiający, właściwie nawet nie wiem, czy mam ochotę państwu czytać, bo to są takie najbardziej właściwie smutne momenty naszej historii. Ja nie mówię o jakichś wielkich, przegranych bitwach. No, w przegranej bitwie jest chociaż ten element walki, tak? Rywalizacji. No,
no tu walki ustawia raczej nie było.
Tak, a tu jest po prostu takie całkowite...
Ale myślę, że warto to przytoczyć. Się.
No dobrze, może fragment. Przekonawszy się teraz za pomocą doświadczenia, że nasze wysiłki nie mogłyby być użyteczne ojczyźnie po tym, jak nieszczęsna insurekcja, do której w niej doszło, pogrążyła ją ponownie w upadku, w jakim się znajduje. Zważając na to, że wymuszone przez naglące okoliczności kroki w sprawie przyszłego losu Polski, do których uciekła się jej cesarska mość Wszechrusi oraz pozostałe mocarstwa sąsiedzkie, są jedynymi, jakie mogą zapewnić pokój i spokojność naszym obywatelom, których szczęście stanowiło zawsze główny przedmiot naszych zabiegów. Zdecydowaliśmy w konsekwencji, powodowani miłością spokoju publicznego, oświadczyć tak, jak to czynimy za pomocą niniejszego aktu, w sposób jak najrzetelniej odpowiadający prawdzie, że abdykujemy w sposób swobodny i dobrowolny ze wszystkich naszych praw, bez żadnych wyjątków, do Korony Polskiej oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego i wszystkich ziem od nich zależnych. jak również zrzekamy się wszelkich posesji i innych udziałów korony w tychże krajach. No jak widzimy, jest to takie całkowite poddanie się.
Tak? No tak, górnolotne sformułowania, a efekt taki, jaki był.
I to wiesz, przy okazji jeszcze chwali wspaniałą imperatorową. Wiesz, nawiasem mówiąc, to też jest może z dzisiejszego punktu widzenia szokujące, no ale jednak bardzo wielu, nawet wybitnych polityków, przez bardzo wiele dziesięcioleci wierzyło w dobrą wolę Katarzyny. Że ona jest taka oświecona, taka mądra, taka ogarniająca rozumem i władzą pół Europy, no to ona przecież się zaopiekuje Polską, tak? Ona będzie...
No i się zaopiekowała.
No i się zaopiekowała.
No i były jeszcze takie...
Proszę Państwa,
magia dla reszty
tak,
obywateli.
No więc właśnie dochodzimy teraz do tego, o czym chciałem jeszcze Państwu powiedzieć, bo pierwszy skutek trzeciego rozbioru, no był taki oczywiście, że ziemie polskie zostały zajęte. Ostatecznie, proszę Państwa, opierając się jedynie właściwie na tym akcie abdykacji, czyli uznawszy, że Polska nie istnieje jako państwo, te mocarstwa zaborcze zajęły całe terytorium Rzeczpospolitej. Inaczej wówczas niż to się stało później. Wystarczy, że powiem, że w tym trzecim zaborze Warszawa i Mazowsze dostały się Prusom, tak? Dostały się Prusom. A na przykład Lubelszczyzna, tak? I północna Małopolska Austrii. Czyli Rosja wzięła znowu stosunkowo mniej. Ta granica została przesunięta dopiero po wojnach napoleońskich, kiedy już Rosja wzięła od Prus i od Austrii te kawałki i przesunęła swoją granicę jeszcze bardziej na zachód. No i Warszawa dostała się wówczas pod panowanie rosyjskie. Natomiast przez ten czas pomiędzy właśnie trzecim rozbiorem a powstaniem Księstwa Warszawskiego, no to jest kilkanaście lat, no to Warszawa była pruska. I teraz mówiąc, proszę Państwa, o szczegółach, no to wszystko zostało wytyczone dopiero w 1797 roku, no czyli parę lat po upadku powstania, no ale oczywiście takie operacje wymagają czasu. Prusy uzyskały łącznie 48 tysięcy kilometrów kwadratowych zamieszkałych przez mniej więcej milion poddanych, tak? Te tereny zostały nazwane częściowo najpierw jeszcze po poprzednim zaborze Prusy nowowschodnie, Neu-Ost-Prusen, a te ziemie wokół Warszawy zostały nazwane Prusami południowymi. Austria dostała bardzo podobny, jeżeli chodzi o obszar, kawałek ziemi polskiej, czyli 47 tysięcy kilometrów kwadratowych. Natomiast ludzi mieszkało na tym terenie znacznie więcej, bo 1,5 miliona. No i wreszcie Rosja zaanektowała zdecydowanie najwięcej, czyli 120 tysięcy kilometrów kwadratowych, ale mieszkańców tylko mniej więcej 1,2 miliona. No tu, proszę Państwa, oczywiście były dość istotne różnice, czyli na przykład najmniej atrakcyjne były w sumie te ziemie no, północnego Mazowsza, powiedzmy Podlasia, to nie są ziemie jakieś bardzo żyzne. Natomiast ta część Małopolski to są ziemie bardzo żyzne i gęsto zaludnione. Czyli Austria tutaj bardzo mocno skorzystała. No Rosja skorzystała przede wszystkim, powiedzielibyśmy tak, geopolitycznie, czyli odepchnęła swoją granicę bardzo daleko na zachód. I co dla niej było bardzo istotne, przejęła ziemię, gdzie ogromna część mieszkańców była ruska, tak? Ona tak czy inaczej była czy wyznania prawosławnego, czy unickiego.
Więc no to... tak, ale myślę, że już o tym powiemy za tydzień, jako że czas naszego spotkania się po prostu kończy.
Do usłyszenia.